Tematem naszego spotkania są słowa media a polska racja stanu. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo serdecznie witam, panie ministrze, na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Podjęliśmy w pierwszej części naszego spotkania pewnego rodzaju rozważanie, które miało na celu takie osadzenie nas w tej tematyce media, a polska racja stanu. Między innymi pan profesor tutaj wyartykułował takie pojęcia, co to znaczy propagować, co to znaczy polska racja stanu, a w drugiej części naszego spotkania z udziałem naszych widzów oraz radiosłuchaczy już bardzo konkretne, realne przykłady, które były zaczerpnięte z tej przestrzeni medialnej. I tutaj obiecaliśmy również naszemu widzowi lub radiosłuchaczowi do tego, że nawiążemy do tego pytania, które ze względu na brak czasu nie zostało udzielone odpowiedzi na nie. Mianowicie kwestia sytuacji na polskiej granicy w kontekście interpretacji tych zdarzeń w kontekście polskiej racji stanu. Panie ministrze, będę bardzo wdzięczny za pewnego rodzaju podsumowanie, tak aby zarysować również dla tych wszystkich, którzy nie byli wraz z nami w tej pierwszej części naszego spotkania, przynajmniej tak ogólnikowo tą pierwszą część i jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które zostało postawione pod koniec naszego spotkania.
Proszę bardzo. Na początku przedstawiliśmy takie usytuowanie prawne w nawiązaniu do konstytucji, do wymagań zawartych w konstytucji, czyli tam, gdzie mówi się o zapewnieniu każdemu wolności wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także do zapewnienia wolności prasy i innych środków społecznego przekazu. Ale z drugiej strony o tym, co konstytucja również mówi, że te konstytucyjne wolności i prawa nie są absolutne, że nie mają charakteru absolutnego, że mogą być ograniczone, ustanowione także pewne ograniczenia, ale muszą być one ujęte w ustawie. I tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie. No i w ustawie o radiofonii i telewizji w odniesieniu do mediów i do odbiorców mediów właśnie takie ograniczenia są. Przywoływaliśmy te, które w szczególności dotyczą właśnie tej wolności. I one są zawarte w artykule 18 ustawy o radiofonii i telewizji, a w nim jest, w tym artykule jest ten ustęp pierwszy, który zakazuje propagowania działań sprzecznych i tam wymienia się z czym. Wśród tych działań, które są zakazane, to jeśli są sprzeczne z polską racją stanu. No i to był ten, jakby pierwszy, można powiedzieć, pierwszy kierunek naszych rozważań, głównie tam rozwijany właśnie w czasie tej audycji telewizyjnej, tej pierwszej audycji. Natomiast mówiłem wówczas już pod koniec, że można na to zagadnienie jeszcze spojrzeć inaczej, a mianowicie w taki sposób, że w jakim zakresie kształtowanie rynku mediów powinno się wiązać czy dookreślać w polskiej racji stanu. Kiedy to, co związane z kształtowaniem polityki medialnej, będzie także spełnieniem wymagań w odniesieniu do polskiej racji stanu. I wtedy ten charakter dzisiejszego spotkania dwuczęściowego, mianowicie media, a polska racja stanu, byłby chyba wtedy pełniejszy. No ale wróćmy do tego pytania, na które odpowiadałem także już pod koniec tej pierwszej części naszej audycji. Mianowicie jak te sprawy, relacjonowanie tych spraw, które dzieją się na przy granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko polsko-białoruskiej, bo także i polsko-litewsko-białoruskiej i łotewsko-białoruskiej, jak one wpływają, jak one wiążą się z polską racją stanu. I gdy, jeśli to relacjonowanie, czy to relacjonowanie nie jest właśnie tym działaniem, które jest sprzeczne, czy niektóre relacje przedstawiane w mediach, czy są sprzeczne z polską racją stanu. No bo są one przekazywane w różnych mediach, mogą tworzyć taki obraz, który może właśnie, być może naruszać także i to, co wymagamy w polskiej racji stanu, co określamy jako polską rację stanu. Przywoływałem to wszystko, co można próbować jakoś dookreślać tę polską rację stanu i mówiłem, przywołując to, co i w Konstytucji jest podane i można z tego artykułu 5 wyczytać, ale także i w kodeksie karnym w rozdziale 17, gdzie podaje się czyny przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, czyli jak przeciwko Rzeczpospolitej, no to znaczy, że dotyczą właśnie tego, naruszają to, co powinno się określać jako polską rację stanu. Czyli tu przypomnę, że zaliczane są do tego w rozdziale 17 kodeksu karnego takie działania jak pozbawianie niepodległości państwa, oderwanie części terytorium, zmiana konstytucyjnego ustroju Rzeczpospolitej, usunięcie przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej, przemocą lub groźbą bezprawne wywieranie wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej, publiczne znieważanie narodu lub Rzeczpospolitej, publiczne znieważanie, niszczenie, uszkodzenie, usuwanie godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub innego znaku państwowego, no chociażby te wymienione z rozdziału 17, one tam podlegają takim czy innemu wymiarowi kary, który wymierza sąd, ale czy ich prezentowanie w tym zakresie, prezentowanie w mediach spraw związanych czy dotyczących Rzeczpospolitej nie jest właśnie tym, co określamy jako propagowanie działań sprzecznych z polską racją stanu. Bo jeśli z prawem, jeśli naruszają jakieś tam działania, takie to prawo, które jest zapisane czy w kodeksie karnym, czy no to i tak z innego tytułu będzie, czy w ustawie o radiofonii i telewizji będzie ścigane. No i pod tym kątem można by spojrzeć na te relacje medialne, które wiążą się no, z takim prezentowaniem działań związanych z obroną granicy, czy to obrażanie, czy poniżanie organów, które służą bezpieczeństwu państwa jako organów, bo to nie mówię o jakiejś już osobie, bo wtedy to jest jeszcze inne oddziaływanie, ale mówię o tych instytucjach państwa, które mają służyć na przykład zapewnieniu bezpieczeństwa państwa, czy to mieści się w tym pojęciu, ta ochrona tych instytucji przed poniżaniem, nazywaniem ich różnymi tam określeniami poniżającymi, wulgarnymi, czy to już jest naruszenie tego właśnie przepisu 18.1 i w odniesieniu do propagowania działań sprzecznych z polską racją stanu. No tak nie odnosząc, na pewno można tutaj tak spojrzeć na tego typu działania. A jeśli jeszcze porówna się je z oddziaływaniem, z tym, co się przekazuje w formule bardziej propagandy tej strony, która no, przeciwdziała stabilności Polski, czyli tej zewnętrznej, w tym przypadku chcącej destabilizować Polskę i bezpieczeństwo obywateli w Polsce, no to myślę, że można by to zaliczyć do tej właśnie polskiej racji stanu. Także to jest takie spojrzenie jeszcze bez obejrzenia konkretnego programu, ale można byłoby wiązać z tym punktem. A to z kolei wiąże się, jeśli by można było, by się okazało, że rzeczywiście to naruszenie następuje, no to wówczas jest to artykuł 18 ustęp 1. Trzeba go powiązać z artykułem 53 ustęp 1. On jest tam wymieniony w tym ustępie 1. Czyli wtedy decyzja musi wiązać się nie tylko, decyzja przewodniczącego, nie tylko z przekazaniem jakiejś informacji o wrażliwości i temu podobnych słowach, tylko o ukaraniu finansowym nadawcy. No, jeśli chodzi o, to jest ta sprawa graniczna, po granicy, ale na przykład działanie na, czy obrażanie, znieważanie Urzędu Centralnego, konstytucyjnego organu państwa. No, na pewno zauważyliście Państwo, że pewne media z premedytacją od czasu, no tak bym powiedział, chyba od października, tak to zauważyć można, października, listopada, od tych marszów czy strajków kobiet, tak to określane było wówczas, nazywają Trybunał Konstytucyjny nie Trybunałem Konstytucyjnym, tylko Trybunałem Julii Przyłębskiej. No i jest to naruszeniem także tego, co jest to znieważanie, obniżanie rangi organu, ponieważ organ nazywa się Trybunałem Konstytucyjnym. To nie jest tak jak na przykład rząd, gdy jest powoływany i można mówić rząd na przykład Mateusza Morawieckiego, bo jest powoływany z inicjatywy i na wniosek premiera. Czyli jest to, natomiast sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, każdy z nich jest niezależnym i nie można określać, przypisać Trybunałowi nazwiska przewodniczącego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W tę sprawę mamy już rozpatrzoną przez Krajową Radę, bowiem Krajowa Rada wystosowała do nadawcy, który takie określenia używał, jeszcze w grudniu ubiegłego roku przewodniczący wysłał stosowny list z pokazaniem o tym naruszeniu. Z tym, że nie wiązał się on z karą finansową, było to tak zwane upomnienie. Nadawca z premedytacją dalej używał tego określenia i ponieważ dostał w kwietniu chyba drugie wezwanie, takie pismo, wystosował wyjaśnienie, że to jest w ramach wolności wyrażania opinii. No i tu jest właśnie ta zasadnicza różnica, że to nie jest wolność wyrażania opinii. Można mówić o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, ale Trybunał jest Trybunałem Konstytucyjnym. No i to nie można sobie określać tak, jak to przed chwilą wyjaśniałem. Z tym, że patrząc na te działania, no to widać także, że niekiedy to doprecyzowanie czy interpretowanie określeń ujętych w ustawie staje się w wielu miejscach takie budzące różne, stwarzające warunki ku różnej interpretacji. Jeśli na przykład spojrzymy na także i tę ustawę, ale również i inne ustawy, to ustawodawca często w dokumentach używa takich określeń, które później wymagają całych opracowań, komentarzy interpretacyjnych, na przykład słowo rażące. Rażące wykroczenie. Czy to jest rażące, czy nie jest rażące? Albo istotne ograniczenie. Istotne, jeśli coś na przykład nastąpiło istotnym ograniczeniem. Czy jest to istotne, czy nieistotne? Z jakiego powodu istotne, z jakiego nie? Różne tego typu określenia, jak się pojawiają w ustawie, to potem stają się przedmiotem dużych sporów, różnej interpretacji. Często bywa tak, że trzeba sięgać po opinię specjalistów, gdy to przecież nie jest sprawa specjalistyczna, jeśli wiąże się na przykład z ukaraniem kogoś za to, że istotnie naruszył ustawę, a teraz czy istotnie, czy nieistotnie. No więc dlatego dobrze, lepiej by było, gdyby ustawodawcy unikali tego rodzaju słów, które wtedy, gdy się tworzy tekst ustawy, wydają się jakby zrozumiałe. Tam będzie 15%, to będzie istotne, a już 20% to nieistotne. Ale jak się tego jednoznacznie nie określi. I tu bym nawet odniósł się do tego drugiego punktu tych naszych rozważań, czyli tego spojrzenia na temat media, a polska racja stanu. Spojrzałbym przez pryzmat tego określenia, kiedy i w jaki sposób te media powinny być, w jaki sposób kształtowane, żeby ta polska racja stanu w tym kształcie była uwidoczniona. Często mówimy, i to już od ilu lat się mówi, o potrzebie zapewnienia pluralizmu. W ustawie o radiofonii i telewizji jest też mowa o zapewnieniu pluralizmu. I na straży tego zapewnienia pluralizmu ma stać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Teraz przez długi okres czasu mówienie pluralizm to było takie niedookreślone. Co to znaczy pluralizm? Czy tak, jak będzie na przykład 5 nadawców, to już jest pluralizm, czy jak będzie tylko, jak już 3, to już to nie ma pluralizmu. Okazało się, że są mierzalne czynniki, parametry mierzalne, i my przy okazji tych ustosunkowania się do tego, że Euro-Z był tam sprzedawany i byli kupcy, który, czy spółki, które kupowały, chciały kupić ten Euro-Z, kupiły w końcu, ale potem w tej umowie było zastrzeżenie, że ta druga, mniejszościowy udziałowiec będzie miał w okresie 2 lat możliwość wykupienia, wezwania takiego, czyli odkupienia od tego pierwszego tę pozostałą część, większą nawet część własności do Euro-Z-u. I wtedy chodziło o sprawdzenie, jak się do tego odnieść. Czy to będzie działanie koncentracyjne, czy zapewni dalej pluralizm, czy nie. Czy już nawet teraz, czy jest zapewniony pluralizm w mediach. My w Krajowej Radzie tę analizę, musiałem się do tego też znacząco przyczynić, żebyśmy podjęli tę analizę, bo początkowo okazywało się, że my nic nie możemy. W końcu podjęliśmy tę analizę, pokazując takie parametry top 4, wybierając rynki, odpowiednie rynki, rynek radiowy, bo aż to dotyczyło radia, i przeprowadzenie analizy, czy ten top 4 będzie wzrastał po takiej koncentracji i czy już przekroczy parametr, który powszechnie uważa się wartość tego parametru jako naruszającą wymagania pluralizmu w mediach. Takie badania żeśmy przeprowadzili, wykazując, że prowadziłoby to do koncentracji już i tak znaczącej w naszych mediach, żeby tych czterech największych nadawców nie miało więcej niż tam 50 czy 20 czy 40% udziału w rynku, bo jak już ma taki, to jest już zagrożenie, znaczące zagrożenie dla pluralizmu. Ale odnieść się do tego, czy takie zakupienie, czy ta koncentracja mogłaby się odbyć, to musiał dokonać Urząd Kontroli Ochrony Konsumenta i Konkurencji Konsumenta. No i w styczniu tego roku pan prezes tego urzędu wydał decyzję nie wyrażającą zgody na ten zakup 60% pozostałej części Eurozetu przez nadawcę, który miał już 40%. To wiadomo kto, bo przecież ta decyzja prezesa UOKiK-u była publicznie znana i opublikowana także na stronie internetowej. Chodziło o odkupienie od właściciela czeskiego 60% udziału w Eurozecie, bo 40% już miała Agora. No i tej zgody prezes UOKiK-u nie wydał. Oczywiście wcześniej także zbierał informacje z różnych rynków i reklamy, i rynku radiowego, mediów od innych, między innymi także od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Myśmy przedstawili wyniki właśnie naszych analiz, no, które pokazywały, że są takie lokalne obszary, gdzie ta koncentracja osiąga, ten współczynnik top 4 osiąga nawet 90 i przekracza 90%. I każde takie połączenie tych dużych no, prowadzi do jeszcze zwiększenia. Tam z 70 do 80% w innym miejscu. Już nawet tych szczegółów bym tutaj nie wymieniał. W każdym razie jest taki parametr. Ale pan prezes UOKiK-u zastosował inny parametr, HHI, który też tę analizę daje też wyniki i okazało się, że one są zgodne. Zgodne z naszymi wynikami i pokazują no, znaczącą jednak koncentrację mediów na rynku radiowym w Polsce. No i o innych nie będę tutaj mówił, ale na rynku radiowym w Polsce, bo przy tej okazji to było badane. A więc jeśli mówimy o tym media, Polska Racja Stanu, to trzeba może też spojrzeć właśnie na to kształtowanie rynku mediów z uwzględnieniem Polskiej Racji Stanu. Czy nam zależy na tym, żebyśmy z jednej strony mieli różnorodność opinii, ale żeby to nie był nadawców, ale żeby to nie byli nadawcy, którzy niby spółki się nazywają różnie, ale te, które posiadają koncesje, ale wszystkie są pod jedną czapką, albo pod, czy tam wiele jest pod jedną czapką. No i tę czapkę trzeba widzieć, czyli tę bezpośrednią i pośrednią własność, czy udział kapitałowy w danej grupie nadawczej. No i taką analizę, takie analizy i UOKiK robi w tym zakresie i my. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tego, że pojawi się na w Sejmie projekt ustawy o zapewnieniu pluralizmu, czyli takiej dekoncentracji. Pokazywać będzie, jak, w jaki sposób właśnie obiektywnie, a nie różnymi określeniami, rażąco się narusza, czy tam istotnie wpływają na zmniejszenie różnorodności poglądów, wniosków. Czyli takie jednoznaczne, no właśnie chociażby te parametry, o których w innych ustawach się mówi, tej podatkowej, wyraźnie podaje się wzory obliczeniowe, a tu jakby się unikało takiego jednoznacznego określenia. Ja jako z wykształcenia inżynier to staram się właśnie spoglądać na te zagadnienia bardziej w formie jednoznacznej, liczbowej, żeby nie było takich niedookreśleń. A jeśli są te niedookreślenia, no to szukam, gdzie ktoś bardziej precyzyjne poszukiwał określenia, tak jak z tą racją stanu przywoływałem w tej poprzedniej naszym spotkaniu ten wyrok Sądu Najwyższego z 2013 roku o tym propagowaniu, no żeby było wiadomo bardziej jednoznacznie. Słowo takie właśnie propagowanie wymaga znowu do określenia, a teraz inna grupa prawnicza będzie mówić, no nie, to jednak my odnosimy się nie do tego wyroku, a do innego wyroku i mówimy, że jest inaczej. I dlatego potrzebne są właśnie takie przywołania czy komentarze do norm, jeśli i do ustaw, jeśli te ustawy są tak budowane mniej precyzyjnie.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze, za to wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat media, a Polska Racja Stanu. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo serdecznie zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Media, a Polska Racja Stanu to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja w tej drugiej części naszego spotkania. Panie ministrze, Polska Racja Stanu to drugi człon tego tematu, który dzisiaj podejmujemy. Tutaj pośród tych wartości, które odnoszą się do Polskiej Racji Stanu, pojawia się pytanie, jakie te wartości są i czy wśród tych wartości jest język, panie ministrze. Ponieważ spoglądając chociażby na filmy, seriale, różnego rodzaju programy, które są emitowane w stacjach, zwłaszcza komercyjnych stacjach, to zauważamy, że przed godziną 22 przesiąknięte są one w wielu wypadkach wulgaryzmami. Jak tutaj regulator, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, reaguje na tego rodzaju rzeczywistości, które chociażby płyną ze strony widzów, którzy ślą protesty w tym kierunku, nie zgadzają się z taką wulgaryzacją języka i to jeszcze właśnie w takich godzinach?
Ma ojciec rację w pełni. Tak spoglądam na ustawę i w artykule 18, ustęp 7 jest wyraźnie zapisane wymaganie, żeby nadawcy dbali o poprawność języka i przeciwdziałali wulgaryzacji. No więc jest, jak tylko pojawiłem się w Krajowej Radzie, zostałem przez pana prezydenta skierowany do Krajowej Rady, to był rok 2016, wrzesień, to od razu przeglądając jeszcze raz tę ustawę, bo wcześniej ją też znałem, zastanawiałem się, jak z tą wulgaryzacją języka powalczyć. No i poszukiwałem takiej pomocy, tak mi się wydawało, w Radzie Języka Polskiego, w Polskiej Akademii Nauk. Nawet odbyłem tam spotkanie, byłem na jakimś spotkaniu, potem pani ekspert z mojego gabinetu też była na kilku spotkaniach. Chcieliśmy prosić o pomoc, o doradę, o to, żeby przy pojawieniu się zarzutu o wulgaryzm, o wulgarność, i zastosowaną tam w języku, w audycji, gdzie trzeba te wulgaryzmy wypikować, to żeby pomagali nam określić, czy to jest takie. No niestety, tej pomocy nie otrzymaliśmy, ale w międzyczasie w poszukiwaniach znalazłem taki słownik wulgaryzmów polskich. No i posiłkuję się często w ocenach właśnie tym słownikiem. Oczywiście pewne określenia z upływem czasu zmieniają się, ale on był niedawno już w tym wieku wydany, w XXI, wobec tego może służyć dalej. To jest ta walka z wulgaryzmami, ale jaka to może być walka? No jeśli spojrzycie Państwo, spojrzy ojciec na ten artykuł 18, to mamy w poszczególnych ustępach tego artykułu wymieniane obszary z aktywności, które mogą być podstawą negatywnej oceny działania nadawcy w tym zakresie. Ale w artykule w ustępie pierwszym zapisano zakaz propagowania działań związanych tam z naruszeniem sprzecznych z prawem, z polską racją stanu i tak dalej. Natomiast jeśli spojrzymy na artykuł drugi, który mówi o poszanowaniu przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości, to tam już mamy stwierdzenie takie. Nie ma zakazu, tylko przekazy powinny szanować. W następnym artykule, czyli ustępie trzecim, nie następnym artykule, tylko ustępie trzecim, podaje się to tak. Nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu. Czyli jest to już inne określenie, inne wymaganie. W ustępie czwartym i piątym to dotyczy ochrony małoletnich przed przekazami. I w ustępie czwartym jest zagrażającymi fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi małoletnich, a w ustępie piątym mogącymi mieć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny i moralny rozwój. Te pierwsze są zabronione w telewizji, a te drugie są możliwe, ale w czasie pozachronionym, czyli od 23. A w ustępie siódmym, który tutaj przywołuję, bo tam już nie przywołuję tych 5a i tak dalej, bo one mówią o obowiązkach Krajowej Rady, jak określić w rozporządzeniu te wymagania dotyczące ochrony małoletnich, to w ustępie siódmym tegoż samego artykułu, gdy mówimy o poprawności języka, to jest zapisane tak. Nadawcy dbają o poprawność języka i przeciwdziałają wulgaryzacji. Więc proszę zobaczyć, że w każdym z tych jest inny charakter zapisania wymagania. A z kolei, jeśli wejdziemy do artykułu 53, ustęp 1, to tam wymienione są tylko z artykułu 18, te, które powinny być objęte karą decyzją o ukaraniu finansowym, tylko te objęte w 18.1 do 18.5. Ale już ten 18.7, który mówi o poprawności języka, nie jest tam objęty. Wobec tego, co można zrobić ze strony Krajowej Rady? No można wytknąć, że popełniliście te wulgaryzmy. Starajcie się już później w przyszłości uważniej do tego podchodzić. No i w pewnym momencie nadawca mówi, ale to nie jest wulgaryzm. No i wtedy sięgamy do takiego słownika i mówimy, no jest. No i jest to tylko taka wymiana poglądów, czy to jest wulgaryzm, czy nie jest. Znajdujemy jakieś oparcie w badaniu, które stało się podstawą stworzenia tej książki Słownik Wulgaryzmów, ale z drugiej strony jest to wymaganie nieobjęte żadnym ukaraniem. Jeśli by się ono powtarzało u danego nadawcy, czyli nadawca zostaje wezwany, żeby jednak zaprzestał tej wulgaryzacji języka, a on dalej używa, tam zaprasza takich gości, którzy co chwilę w audycji używają jakiś z knajpy język, to teraz w teatrze, można powiedzieć nawet teatralny, w niektórych teatrach to i taki język też się rozpanoszył, to możemy, występując kolejny raz, pokazać, że narusza w ten sposób prawo, bo ma zapisane, to jest w tym siódmym, że dba o poprawność, ale on nie dba. Czyli narusza to prawo, jak nie dba o to. No i wtedy, jeśli to jest kilkakrotnie, to wtedy można mówić, że to jest już rażące naruszenie prawa. No i chyba tak. A ile razy? Czy dwa, czy trzy, czy pięć? No to trudno w takim przypadku określić. W każdym bądź razie no, staramy się i dziękujemy także tym odbiorcom, którzy jeśli coś takiego zauważą, nawet bywa tak, że emitowana jest piosenka w języku obcym, jakaś po angielsku, ale zawiera właśnie takie wulgaryzmy, i to wtedy pojawiają się też skargi, twierdzą, pokazujące nam to, no i poddane jest to temu działaniu, procedurze badania skargi i w wyniku tego następuje wytknięcie nadawcy, bo w tym przypadku jest to wytknięcie, żeby ostropniej i uważniej prezentował piosenki i melodie. No, w tych sprawach, o których tutaj mówię, to już trochę dalej sięgają poza ten obszar polskiej racji stanu, no ale polską racją stanu jest także zapewnienie moralności, odpowiednich warunków. To też, ale to jest z kolei w 18.1 też jest tam, że nie wolno propagować takich właśnie wystąpień, działań. To mamy kilka takich wystąpień właśnie naruszających ten artykuł 18.1, w którym jest mowa o tym zapewnieniu czy rażącym naruszaniu prawa w tym właśnie zakresie. No i tam wystąpienia są do nadawców z ukaraniem. On dalej to realizuje, ale a z pierwszą sprawą występuje do sądu, to już mówiłem poprzednio. No zanim sąd rozpatrzy w kolejnych etapach, bo to potem jest apelacja, a potem jeszcze jakby było niekorzystne dla niego, dla tego nadawcy, to za te audycje, które gdzieś tam we wrześniu ubiegłego roku były emitowane, będzie rozpatrywane powiedzmy za 2-3 lata najwcześniej, a on w tym czasie, tydzień w tydzień, od poniedziałku do piątku, taką audycję nadaje dalej. I dlatego pokazywałem już w pierwszej części naszego spotkania, jak staramy się, będziemy się starali z takim nadawcą przeciwstawić się jego metodzie, bo no i obejmiemy tym działaniem, naszą oceną, również następny zestaw audycji, to już zostały wykonane monitoringi, następny zestaw, jeżeli jest ich kilka, to będzie rażące naruszanie prawa i będziemy wszczynali postępowanie o zabranie koncesji, odebranie koncesji. No bo tak nie można wobec także i tych skarżących, którzy przysłali skarg wiele na tego typu rodzaj audycji naruszający właśnie. No to mamy udowodnione w naszym wystąpieniu, bo już w tym pierwszym wystąpieniu, które trzeba było podjąć przy jego opracowaniu obszerną pracę, powstało opracowanie 67 stron wykazujące to naruszenie tej ustawy o radiofonii i telewizji w punkcie 18.1, ale w tym miejscu, który dotyczy właśnie ochrony moralności. Myślę, że tego typu działania, one może nie są tak widoczne, tym bardziej, że działania Krajowej Rady, jak dostaje się skargę, zanim te młyny, tak to określmy, wymielą to opracowanie końcowe i uzgodnią, no to trochę minie. To przeważnie tak w granicach około 3 miesiące na skargę otrzymuje oskarżący i nadawca odpowiedź. To i tak jest szybko, biorąc pod uwagę ustawowe terminy na wysłanie do nadawcy, na jego odpowiedź i ustosunkowanie się i przesłanie nagrania, potem na tę całą procedurę, tę ścieżkę przejścia projektu opracowania, no i jeszcze tam w międzyczasie dyskusje wsteczne, we wstecznym ruchu tej ścieżki. Także to trochę też tak mobilizuje. Natomiast gdy poprzednim razem tam jeden z panów telefonujących, to był tutaj, patrzę, tak, był pan Ryszard z Jaworzna, nie, chyba pan Stanisław z Lublina, mówi, nie, no już wszystko jedno, już nie wiem, którym z panów, w każdym bądź razie mówił o tym, tej audycji pana Wojewódzkiego, która dokładnie wpisywała się w to wymaganie, naruszała wymaganie zapisane w artykule 18 ustęp 1 i odnoszące się do polskiej racji stanu. Narażą tam propagowanie tych działań. No i pokazałem, trwała cała procedura 5 lat. I kara, która została tam wymierzona, to 471 tysięcy złotych nadawca miał zapłacić. W 2013 roku emisja była w 8, a w 13 roku sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który odrzucił wniosek o kasację ze strony nadawcy. To był taki jeden przykład do tej sprawy, do tego ukarania z 18.1 odnoszący się. Na samym początku naszej kadencji mieliśmy drugi taki przykład. Tym drugim przykładem to było badanie przez nas tego, co się tak w opisie podaje, relacja mediów z tak zwanego tych wydarzeń przed Sejmem z grudnia w 2016 roku. No i po tych badaniach podjętych z urzędu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wydana została decyzja przewodniczącego, która była objęta także uchwałą Krajowej Rady wcześniej i która stwierdziła, że w tej decyzji również przewodniczący, że nastąpiło tam propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie działaniom zagrożeniu bezpieczeństwa, co stanowi naruszenie przez nadawcę wymagań, odniesienie do zaistniałych w tym czasie wydarzeń, w szczególności odbywającego się pod gmachem Sejmu zgromadzenia publicznego, które rozpoczęło się tam w takim czasie i skończyło w takim czasie, ale chodziło o działania, które no nawet były nakierowane, propagowanie takich działań sprzecznych z prawem, także i wobec organu konstytucyjnego, jakim jest parlament, także i zachęcanie widzów do udziału w zgromadzeniu przed tym budynkiem Sejmu, propagowanie blokowania sali plenarnej przez grupę posłów, a nawet pamiętamy takie wezwanie jednej z reporterek z sali sejmowej, no za chwilę tutaj podejmą decyzję i krew się poleje. No tego typu jeszcze emocjonalne oddziaływania na kara, którą decyzja przewodniczącego wówczas po przedstawieniu uzasadnienia na 20 kilku stronach obejmowała kwotę znaczącą, 1 479 000 złotych, która to kwota wynikała z przeliczeń, uzasadniona była tam wymaganiami ustawowymi. W sumie mogła być nawet wielokrotnie większa. Z ustawy to wynikało, ale biorąc pod uwagę, że po raz pierwszy to było podjęte, popełnione. No i potem to było w grudniu 2017 roku, a więc praktycznie prawie po roku. No trochę krócej niż po roku, bo wydarzenia zaczęły się 14 czy 18 grudnia, 16 grudnia, a decyzja była wydana 11 grudnia, rok później. Potem były różne oddziaływania. No i w końcu, w miesiąc po tym, pan przewodniczący postanowił uchylić swoją decyzję, tę wcześniejszą. No i uzasadnienie zawarł na 4 stronach. Ja po zapoznaniu się z tym uzasadnieniem, no nie tylko wyraziłem na posiedzeniach swój sprzeciw wobec tego typu działania, ale także wydałem oświadczenie, które no wtedy zadziwiło wszystkich, że członek Krajowej Rady, no niby podobnie myślący ludzie, a nie pisze, że sprzeciwia się i nie zgadza się z tą decyzją. Uważałem bowiem, że te naruszenia nie tylko, działania nie tylko naruszały prawo, ale także i polską rację stanu. Mobilizowały, wzmacniały, nawet współorganizowały tego typu, tak z tych działań można było określić, tego typu do wydarzenia. I które skierowane były przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko organowi konstytucyjnemu Rzeczpospolitej, wypełnianiu roli przez marszałka, przez parlament właściwej roli, propagowanie blokowania Sejmu. To w tym oświadczeniu zwróciłem jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie na to, że decyzja uchylająca przez przewodniczącego poprzednie postanowienie o ukaraniu w ogóle nie odnosi się do uzasadnienia decyzji o ukaraniu. Mówi tylko, że prawo administracyjne pozwala zmienić decyzję, no ale wymaga, żeby ta zmiana decyzji mogła nastąpić, to muszą być spełnione, i tam podawałem cztery warunki, które wynikają z prawa administracyjnego, kodeksu administracyjnego, no i co najmniej dwa z nich nie były spełnione. No i w związku z tym uważałem, że tak nie można było postąpić i stąd było to moje oświadczenie. No dlaczego o tym w tym momencie wspominam? Bo to jest tylko ta druga sprawa, która mogłaby się wiązać z tym artykułem 18.1 i odnosić się do polskiej racji stanu. Mhm. Bo wszystkie różne inne właściwie trudno przypisać do tego naruszenia. No i tej drugiej nie ma. W końcu zakończyło się to tym, że to moje oświadczenie wraz z innymi dokumentami znalazło się na stronie internetowej Krajowej Rady, potem znalazło się w tym BIP-ie, czyli Biuletynie Informacji Publicznej też Krajowej Rady, i obecnie na starej stronie Krajowej Rady można jeszcze go odnaleźć. Ktoś tam kiedyś słyszałem, że w jakiejś pracy dyplomowej badano tę sprawę dość obszernie i chyba została ta praca już dawno zakończona, obroniona, no bo wiem, chodziło o to, jak to prawo działa. Czy można naruszyć prawo, żeby dalej było to wszystko tak traktowane, jakby tego naruszenia nie było.
Panie ministrze, nasi również radiosłuchacze mają życzenia, aby porozmawiać, tak, aby zadać pytania, aby podjąć kwestię. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Temat naszego spotkania: media a polska racja stanu. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak?
Cześć Boże, Jadwiga z Warszawy.
Cześć Boże, pani Jadwigo.
Ja chciałam po prostu zapytać pana ministra, czy wiadomo radio, że były w zeszłym roku i do połowy tego roku puszczane w polskiej telewizji w programie pierwszym, drugim, trzecim reklamy z udziałem pana W. Ja protestowałam, dzwoniłam, no nie wiem, może czy na skutek po prostu wygaśnięcia umowy z tą reklamą, czy jednak odniosłam sukces. I druga sprawa, to chciałam podziękować za to, że jednak te telefony do telewizji w sprawie kontaktu z widzami odnoszą skutek. Kiedyś dzwoniłam w sprawie puszczania reklamy środków pobudzających do pewnych rzeczy w godzinach, kiedy jeszcze dzieci były przed ekranami telewizji. No i od tamtej pory zauważyłam, że w tej sprawie jest jak gdyby zachowany umiar. Także dziękuję panu ministrowi, życzę skutecznych działań i daj Boże szczęśliwego nowego roku.
Dziękujemy pani Jadwigo, Bóg zapłać. Pani
nie mówiła, była przedmiotem skarg, pamiętam, i te działania zostały podjęte, tylko że jeśli ta prezentacja reklamy, to jest decyzja samego nadawcy, który przyjmuje taką reklamę, ale jeśli nie można, że jest pokazana osoba, że to już nie może więcej nigdy występować. Jeśli nie narusza, to nie ma zapisu na nazwisko, na osobę. Tak samo jak nie ma cenzury. Proszę zobaczyć, że wszystkie działania, czy to do reklam, czy to do audycji, one muszą być wyemitowane i wtedy poddane są ocenie. Czyli nie ma sytuacji takiej, że Krajowa Rada reaguje przed wystąpieniem, przed pojawieniem się. Nie ma cenzury. Ta druga sprawa, te reklamy także, te czy inne, bo to nie chodzi tylko o tę reklamę na potencję, tak, wzmożenie czy coś takiego, to one oczywiście już coraz więcej nadawców jest przekonanych o tym, że w odpowiednim czasie, że to nie może być przed południem, w południowym czy przedpołudniowym, bo do kogo one są skierowane? One powinny być w tym czasie, gdy dorosłe osoby powyżej tam pewnego wieku mogą skorzystać czy dowiedzieć się o takim środku. No z reklamami jest to oddzielny problem i myślę, że nie załatwimy tego tutaj, bo na przykład i te suplementy diety, także niekiedy leki, podpisane mamy umowy samoregulacyjne, to jest jeszcze oddzielna sprawa samoregulacji, ale nie chciałbym za dużo tematów tutaj wprowadzać w tym momencie. Myślę, że przy innej okazji sprawy reklam poruszymy, bo niektóre reklamy no, nawet są takie, które można by zaliczyć do naruszających artykuł 18, to już nie tylko tam, ale artykuł 18 i to, co jest zapisane w tym dyskryminowaniu ze względów na tych 13 obszarów dyskryminacji czy opisów dyskryminacji, ale także i te przekonania religijne odbiorców, też pojawiają się reklamy, zapowiedzi bardziej, może były skargi też na to, zapowiedzi audycji, które mają przypisany wiek od 16 lat, a zapowiedź z jakimiś scenami z tej audycji, z tego programu pokazywana jest o godzinie 12, 13 czy 15. No więc to jest wyraźne naruszenie ustawy, bo sam program i sam nadawca go też ocenił prawidłowo, że jest od 16 lat, czyli dopiero po godzinie 20 może być wyświetlany.
Serdecznie dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
witam pana profesora i mam takie pytanie, bo było po prostu przeprowadzone...
Kim mamy przyjemność? Kto się do nas dodzwonił?
Marek się dodzwonił z południowej Polski, z Krakowa. Mam takie pytanie do pana profesora i w sumie do całej Krajowej Rady Radiofonii, bo był po prostu proces przeprowadzany tak zwany cyfryzacji radia i on powinien być dokończony, a sygnał powinien być ten analogowy wyłączony, dlatego że on troszkę zakłóca tą, jak to się mówi, ten przekaz cyfrowy i teraz będzie po prostu też cyfryzacja na wyższy, po prostu na wyższy standard techniczny telewizji do po prostu standardu DVB-T2 i chciałem zapytać, czy te prace mogłyby jak najszybciej się rozpocząć i jak najszybciej zakończyć ze względu na to, że to, co się dzieje na naszej po prostu wschodniej granicy, to jest to porażające, a to nie tylko jest tak zwana polska racja stanu, ale to jest też bezpieczeństwo przekazywania dla ludności różnych komunikatów. I takie mam pytanie, czy ten proces mógłby przyspieszyć, bo ma być na przykład na multipleksie radiowym nie 600 tak jest obecnie, tylko 106 stacji radiowej, ale dużo, dużo lepszej jakości. I to samo dotyczy telewizji, że ta paczka będzie bardziej sprasowana, jak to się mówi, ale lepszy będzie efekt po prostu techniczny. I pewniejszy ten przekaz przede wszystkim będzie. Mam takie po prostu pytanie, czy te prace by mogły po prostu być przyspieszone i szybko zakończone. Dziękuję, z Panem Bogiem, posłucham odpowiedzi na antenie.
Dziękujemy, panie Marku. Bardzo proszę, panie ministrze.
To zagadnienie związane z przejściem audycji programów telewizyjnych na to pasmo, które trzeba tutaj bieżące zwolnić, to jest realizowane według harmonogramu, który jest rozpisany już w Polsce i skończy się już wszystkie, całość przejdzie w czerwcu przyszłego roku. No tak jest to zapisane. Harmonogram został ułożony przez urząd UKE kontroli i tutaj no nie widzę możliwości zrealizowania tego wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o podejmowanie audycji z DAB+, to jest jeszcze oddzielna sprawa. DAB+ to jest cyfrowe radio. No i jeśli chodzi o cyfrowe radio, to takim, powiedziałbym, pionierem rozwijającym ten obszar w Polsce, to jest radio publiczne. I to jest wpisane już nawet w takie zadania tego radia. Wpisuję, ja je traktuję także jako pilotaż, program pionierskie, przecieranie szlaku dla odbiorców różnych. No i każdy, kto sięga po to radio i odbiór właśnie cyfrowy w DAB+, wyraźnie widzi różnicę pomiędzy radiem analogowym, do większości używanym tutaj, i radiem cyfrowym, bo w radio cyfrowe, które no w większości, bardzo duży obszar, to nawet jedno z takich pytań mam przesłane ze strony studentów wyższej szkoły i w któryś czwartek chyba, ten najbliższy czy następny, ten będzie też odpowiedź na to pytanie będę kierował w ramach tej edukacji medialnej i zrozumieć media w czwartki. Ale tu tylko powiem, że w tym zakresie radia cyfrowego no najbardziej dla nas ważna jest sprawa ta, chociaż nie ma u nas określonego terminu, czy i kiedy, jeśli tak, to kiedy, miałoby przejść wszyscy nadawcy z radia analogowego do radia cyfrowego. Nie ma czegoś takiego, ale nadawcy przystępują do konkursów na te możliwości, na koncesje do nadawania w DAB+. Na razie były te koncesje lokalne, w kilku miejscach lokalnych określone, ale nie wypełniły wszystkich miejsc, bo wtedy jest znacznie więcej możliwości do otrzymania udziału w tej wspólnej puli nadawców. Natomiast wkrótce, bo już jest przygotowywane ogłoszenie przewodniczącego o koncesje DAB+ ogólnopolskie. Tam takich koncesji będzie 12 aż. A proszę zobaczyć, że współcześnie, to już nie mówię o publicznym radio, bo ono ma oddzielny multiplex radiowy, ale patrząc na to obecne analogowe, to mamy w tych niepublicznych 3 tylko nadawców ogólnopolskich. A w tym rozdaniu konkursowym będzie 12 miejsc. Wobec tego oprócz tych 3 mam nadzieję, że także i różni regionalni też zechcą do tego przystąpić. No ważne jest, żeby coraz więcej było też odbiorników. Ja tam, gdzie mam możliwość odbioru radiem cyfrowym, to także Radia Maryja mogę odbierać w Warszawie jeszcze, ale to jest testowe na razie odbieranie. I muszę przyznać, że jest bardzo dobre odbieranie i muzyka, ale no szczególnie muzykę tutaj odbiera się bardzo dobrze. I stąd na przykład Radio Chopin odbierane w DAB+, to jest przyjemność w słuchaniu muzyki. Gdy w analogowym, no jednak te szumy sprawne ucho usłyszy.
Dziękujemy serdecznie. 29 minut po godzinie 22. Media, a Polska Racja Stanu to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławomir ze Śląska. No właśnie w kwestii racji stanu chciałbym się wypowiedzieć i prosiłbym o ustosunkowanie się szanownego gościa właśnie. Chodzi mi o telewizję, oczywiście TVN i Polską Rację Stanu. Ja uważam, niech to będzie moja osobista opinia, że ta telewizja, to medium ewidentnie szkodzi polskiej racji stanu. Moja teza. Uzasadniam to, co już było powiedziane, pewne programy, które rzeczywiście, powiedzmy tak w cudzysłowie na razie, nie chcę mocno używać, demoralizują społeczeństwo. Łagodne powiedzenie, ale były te programy typu Urodziny Hitlera, gdzie też było dużo zamieszanie. Powiedzmy, że nie udało się udowodnić, a może nie było to do końca prowadzone, jak było z tym reportażem i właśnie. A służy on de facto zniesławieniu Polski na arenie międzynarodowej. I teraz dalej mój zarzut do tej telewizji, że przedstawia materiały nierzetelne, niewiarygodne, tendencyjne, mające właśnie spowodować w społeczeństwie chaos, jakieś zamieszanie, podziały społeczne. Doświadczenie moje wśród znajomych, kiedyś to żartowałem tylko, że jak ktoś tak bardzo emocjonalnie pewne rzeczy komentował, mówię, no za dużo TVN-u. Ale teraz to już jest, przechodzi pewne granice, tym bardziej, że sytuacja nasza, Polska, zmieniła się w obliczu tych zdarzeń, które mamy. Ewidentnie już myślę, że głośno się o tym mówi, wojny hybrydowej, gdzie w tej telewizji, właśnie w tym medium, też są podawane, czy powtarzane, powielane pewne hasła propagandowe, czy wręcz materiały z propagandy rosyjskiej, białoruskiej. I teraz moje właśnie pytania i prośba o ustosunkowanie się. Gdzie są nasze instytucje właśnie typu Rada Mediów? Dwa. Była tam, powiedzmy, afera taka odnośnie pracowników. Dlaczego Państwowa Inspekcja Pracy nie może wejść do tej stacji i zrobić jakiegoś takiego audytu, kontroli odnośnie właśnie tych godzin, odnośnie godzin pracy, odnośnie umów o pracę, umów zlecenia. Tamci pracownicy, to było po mediach przecież powszechnie, było głoszone, że w tych kwestiach są nieprawidłowości, ci pracownicy z imienia, nazwiska znani zgłaszali te rzeczy. I kolejny element. Czy nasze państwo jest poważne? Jak działają nasze instytucje? Że tak wielkie medium, korporacja, firma, nie wiem jak nazwać, no, organizacja biznesowa jest zarejestrowana na lotnisku. Czy to jest poważne? Dlaczego jest to dalej tolerowane? Nawet w przepisach skarbowych są zasady, że jeśli pewne rozwiązania, nawet niezgodne z prawem, ale mające na celu obejście pewnych zasad prawnych, jeśli takie rozwiązania się stosuje, to one są nielegalne i Urząd Skarbowy, urzędy mogą to właśnie jakoś przecinać, likwidować i tak dalej. Jak długo jeszcze będziemy tolerować taką sytuację, że takie medium jest zarejestrowane gdzieś na lotnisku? To wiadomo, że to jest, no nie wiem, prowizorka, nie wiem jak to nazwać. No, nie chcę używać niepotrzebnych słów. Prosiłbym też o właśnie odniesienie się do tego. I teraz moje kolejne tezy, teraz w cudzysłowie proszę to wziąć w nawias, ale to są moje, powiedzmy, opinie. Uważam, bo to jest, wiadomo, kapitał, czy powiązania są z Ameryką, Stany Zjednoczone, czy to nie jest nasza słabość wobec służb specjalnych Ameryki, CIA i tak dalej. Jest tam zaangażowany kapitał, nie bójmy się, żydowski. Wiadomo, pan Dawid Zaslav, szef telewizji, czy już teraz nie, bo tam powiedzmy, że te kapitałowe zmiany następowały, miały być sprzedaże i tak dalej, ale wiadomo, że była ta osoba bardzo wpływowa i powiązana z tą telewizją, z tym medium. Więc też, czy nie jest to tak, że te nasze jakieś umowy, które są gdzieś kontrolowane przez służby izraelskie, Mossad, dalej mają wpływy w Polsce. Ja jako obywatel Polski tak to widzę. Wszędzie za granicą, umówmy się, widać jak relacjonują Panie różne rzeczy. Przecież się mówi, że media niemieckie są bardzo takie, nie wiem, propaństwowe powiedzmy, inne wszędzie też. Czemu w Polsce jest tolerowana sytuacja, gdzie jest medium, które ewidentnie działa antypaństwowo, już nie mówię antyrządowo, oddzielam antyrządowo. Powiedzmy, też mogą być różne opcje, ale tu jest wręcz działanie antypaństwowe.
Panie Sławomirze,
ja
bardzo
na to
dziękujemy.
Się nie zgadzam, podejrzewam, wielu obywateli się nie zgadza i dziwi mnie strasznie i martwi mnie, bo to mówi o słabości naszego państwa, ewentualnie o różnych jakichś, nie wiem jak to nazwać, to jest brzydkie słowo, nie chcę go używać, układach czy powiązaniach, czy jakichś zależnościach. O, zależnościach, o których ja nie wiem, nie muszę wiedzieć, bo pewne rzeczy się gdzieś tam robi na wysokich szczeblach rządowych, ale może pora już coś z tym zacząć robić, bo chciałbym powiedzieć, że ten Izrael, który w Polsce był jakoś tam kiedyś przychylny, bo wielu było tam, powiedzmy, ludzi pochodzenia polskiego, to już nie jest ten sam. Tam jest teraz wielu Żydów pochodzenia rosyjskiego, którzy są nie dość, że nieprzychylnie, to wrogo nastawieni do Polski, co chyba powinniśmy widzieć. I w końcu powinniśmy zacząć działać inaczej. Taki mój głos, prosiłbym o ustosunkowanie się, na ile pan profesor może, ale prosiłbym po to, głośno to mówię, o tych wszystkich powiązaniach, teorii spiskowe, tak się mówi.
Panie Sławomirze, bardzo dziękujemy, aby też można było odpowiedzieć. Panie profesorze, panie mistrzu, bardzo
panie
proszę.
Panie Sławomirze, dziękuję za te spostrzeżenia, bo w ten sposób, no dzięki takim właśnie wypowiedziom możemy się zorientować, jakie jest także odczucie tych, których nie znamy bliżej, nie mieliśmy z nimi kontaktu, a jak odbierają to, co jest w odbiorze, skarg też nie piszą. Bo jeśli by były skargi napisane, no nie tylko takie pana odczucie, ale także i wysłane skargi w takiej konkretnej czy jednej sprawie. Ja przyznam tak, że jeśli chodzi o Radę Mediów Narodowych, to w odniesieniu do TVN-u nie ma żadnych uprawnień, ponieważ dokładnie uprawnienia dotyczą powoływania organów mediów publicznych. Wobec tego organu bym tutaj nie łączył. Wiem, bo taki list w kopii też Krajowa Rada dostała od byłych pracowników TVN-u, no nie tylko od TVN-u, bo także i tam z drugiej strony także i TVP pisali i także dostała Państwowa Inspekcja Pracy. Wobec tego, jeśli te naruszenia tam pracowe są, to nie jest to zakres naszych tutaj oddziaływań ze strony regulatora mediów. Natomiast o jakichś oddziaływaniach na nasz organ ze strony takich czy innych wywiadów, jak tam pan określa, nie było. Jedyna sprawa, którą musieliśmy też odnieść, to powszechnie też wiadomo, bo było to w mediach napisane, że zwrócił się do nas przedstawiciel ambasady, chargé d'affaires ambasady, bo ambasadora nie było, z USA z prośbą o rozmowę. Najpierw do przewodniczącego, tam do jakiegoś pracownika, powiedziano, że przez przewodniczącego powinno się występować, wobec tego do przewodniczącego. No i odpowiedź uzgodniona w Krajowej Radzie była taka, że możemy się spotkać, ale w Krajowej Radzie protokołowane będzie po się spotkanie, jeśli problemy jakieś są do omówienia, ale że sprawy, które gdyby miały dotyczyć TVN, to prosilibyśmy, żeby po zakończeniu całej procedury się odbyły. No i otrzymaliśmy odpowiedź, że w takim razie za spotkanie dziękujemy, nie odbędzie się. Więcej żadnych innych wpływów ze strony, ja osobiście nie miałem, nie spotkałem się i w związku z tym nie mogę powiedzieć, że jakieś oddziaływania na organy państwa są takiej czy innej strony. Stanowię ten organ regulatora, no i więcej poza tym działaniem, o którym przed chwilą wspomniałem, więcej nie miałem. Nie określałbym nawet, że tam taki czy inny kapitał. Bardziej bym powiedział kierunkowe. To są takie na przykład lewicowe, bardzo lewicowe, liberalne, nawet nie liberalne, a bardzo lewicowe na przykład poglądy takich właścicieli. No i one się objawiają później także i w realizacji mediów. Jeśli chodzi o moją ocenę, te wszystkie sprawy, o których pan tutaj wspominał, odbiera, to albo były skargi, albo i też były badane. Ja wobec tego, tak jak powiedziałem to przed w pierwszej części, gdy podejmowałem decyzję, a było tych kilka głosowań, zawsze brałem pod uwagę nie tylko te naruszenia w zakresie wymagań kapitałowych, które są zapisane w naszej ustawie, ale również tych programowych, które też analizujemy zawsze, gdy omawia się sprawę przyznania koncesji na kolejny okres dla nadawcy, który już działał, to zawsze jest możliwe, musi się uwzględnić to wszystko, co wiązało się z jego działalnością w okresie poprzedzającym, czyli co najmniej 9 lat, ponieważ wtedy dopiero wszczyna się to działanie, postępowanie po złożeniu wniosku, a wniosek najpóźniej może nadawca złożyć przed upływem roku, rok przed upływem końca, przed upływem terminu dotychczasowej koncesji. No i zawsze brałem te dwie sprawy pod uwagę i mój głos był zawsze za nieprzedłużaniem koncesji, nie daniem koncesji na kolejny okres dla TVN24. Uważałem bowiem, że te wszystkie argumenty, które tam wymienił pan niektóre audycje, one były objęte badaniem także skargowym, ale także inne powodowały, było ileś tam, już nie chciałbym tutaj rzucać liczbami, wszczętych postępowań, ileś tam skończyło się z kolei wystąpieniami ze strony Krajowej Rady, wzywającymi do zaniechania albo no ukarani, ale później to ukaranie, jak pamiętamy, tutaj zostało cofnięte. No także tak bym to odnosił do akurat tej sprawy. No podzielam pański pogląd, że powinniśmy wobec nadawców, każdego nadawcy, jeśli go oglądamy, a stwierdzamy, czy słuchamy, a stwierdzamy, że w naszym odczuciu narusza wymagania i stąd ta informacja o tym, że w jakim zakresie te naruszenia są objęte ustawą o radiofonii i telewizji, jeśli narusza w naszym odczuciu, to powinniśmy taką skargę kierować do Krajowej Rady. U nas stosunkowo łatwo, bo otwiera się stronę internetową, tam zakładka skargi i jest formularz, który się wypełnia na tej stronie od razu i wysyła, nie trzeba nawet zaznaczek jakiś płacić czy gdziekolwiek indziej, tylko tą stroną internetową przesyła się i najwięcej skarg w ten sposób przychodzi. One automatycznie są zarejestrowane, wpisany numer i poddane procedurze. Co miesiąc dostajemy informacje o stanie poszczególnych skarg i muszę powiedzieć, że jest to przez Departament Prezydialny i Departament Monitoringu dopilnowywane. Jeśli gdzieś tam później przy podpisie oczekuje dłużej, no to także ja też interweniuję, nie tylko tam przypomniane przez departamenty, ale gdy widzę, że gdzieś się coś blokuje, to zgłaszam tę sprawę również, przypominając o niej, że trzeba ją również zakończyć. Także myślę, że taka formuła wzajemnego wspomagania się przy dopilnowaniu terminów, no dużo jest takich właśnie z tymi ochroną małoletnich. Tutaj będą jeszcze następne, bo nowelizacja, która została wprowadzona w sierpniu, przyjęta przez Sejm w sierpniu, będzie wchodzić sukcesywnie do końca roku i tam nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. I tam mamy wiele takich spraw, które dotychczas nie były objęte naszym działaniem, mianowicie chodzi o operatorów udostępniania platform wideo. To ci, którzy właściwie udostępniają platformy wideo w ruch, przy kontaktach społecznościowych, no to oni muszą mieć te regulaminy i muszą, i oni odpowiadają za to, czy to, co zostaje umieszczone tam przez korzystających z tych platform, spełnia wymagania ustawowe. Także te wszystkie zapisy właśnie w tej nowelizacji ustawy związanej z implementacją wymagań dyrektywy z 2018 roku, dyrektywy Unii Europejskiej. Także jest dodatkowy obszar zaangażowania regulatora. No i myślę, że będziemy się starali jeszcze do końca kadencji wypełnić ją, tak wprowadzić ten proces, żeby już ci, którzy przyjdą po raz w następnej kadencji, mieli procedury i działania przygotowane. No ale to jest już znaczne poszerzenie, jest to znaczniejsze poszerzenie działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Już nie tylko radiofonia, nie tylko telewizja, nie tylko udostępnianie wideo na żądanie, czyli VOD, ale również te platformy, udostępnianie platform w tych właśnie działaniach. No i tutaj współpraca międzynarodowa, także między poszczególnymi regulatorami w poszczególnych krajach jest niezbędna, żeby można było skutecznie oddziaływać na tych, którzy dotychczas w zasadzie nie byli objęci jakimiś regulacjami.
Bardzo serdecznie dziękujemy. 22:46 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania media a Polska Racja Stanu. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja Media, a Polska Racja Stanu. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Dariusz z Kamiennej Góry. Witam ojca prowadzącego i szanownego gościa. Bardzo się cieszę, że jest w radiu taka audycja właśnie o Polsce i o mediach i dotyczącej polskiej racji stanu. I szanowny gość, ja mam takie zapytanie do naszych, mówię, do gościa. Kiedy skończy się właśnie w polskiej telewizji, w głównym, mówię, programie, na głównych programach, lansowanie seriali tureckich i rosyjskich? Ponadto, kiedy skończy się propagowanie przez państwo Izrael podczas obchodów uroczystości w Auschwitz, gdzie są tylko pokazywane, bo tylko one mogą tam być, flagi izraelskie, a żadne państwa polskiego nie ma, a ponadto osoby, które skandują pod obozem z polskimi flagami, policja nakłada na nich mandaty i są składane zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, do sądu. Ponadto chciałem się zapytać, jaka jest równowaga pomiędzy programami, tak, na multipleksie telewizji polskiej, a sprawa dotycząca zagranicznych rad i programów, ponadto, jak to się przykłada współczynnik oglądalności na tę polską telewizję, bo ja nie słyszałem, żeby w innym jakimś kraju na świecie było tyle zagranicznych programów, stacji i telewizji, tak jak u nas jest w Polsce. Czy to tylko chodzi o to, że co innego mówi się nam publicznie, a są brane pieniążki za licencję? Ponadto, jak odnosi się szanowny gość do raportu Najwyższej Izby Kontroli o lekkim dawaniu pieniędzy wydawanym przez pana przewodniczącego polskiej telewizji, pana Jacka Kurskiego? Czy jako Rada Radiofonii i Telewizji ma na to wpływ, gdyż uważam, że kosztem ośrodków terenowych telewizji nie są tak propagowane treści na przykład narodowe lokalnych miejscowości. No jest jeden ten taki ogólny TVP Historia, ale czy to w ogóle się przekłada na polską telewizję i na abonamenty, bo bardzo dużo milionów według tego raportu zostało po prostu lekką ręką o tak puszczone i żadnej odpowiedzialności za to pan prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski nie poniósł do tej pory żadnej odpowiedzialności. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Dariuszu, pozdrawiamy. Panie ministrze.
Które muszę powiedzieć, że mógłbym tylko odpowiadać jako widz też, bo nie mogą być objęte naszym działaniem. I tak, jeśli chodzi o seriale, programy, to nie kształtuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tych programów. Kształtuje nadawca. I nadawca jest za nie odpowiedzialny. Krajowa Rada może tylko, korzystając z uprawnień, które znajdują się zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji, zwrócić się do nadawcy albo ukarać go. Albo zwrócić się o zaniechanie takich działań, które uważa, że naruszają ustawę. Także o tym, czy program będzie taki czy inny, to nie decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Natomiast kształtowanie programu należy do zadania zarządu i odpowiednich służb, które tam są zatrudniane. O tym, kto powołuje zarząd i no tutaj też Krajowa Rada Radiofonii nie może oddziaływać, bo ona nie powołuje. Natomiast my możemy tylko odnosić się do programu, czy spełnia wymagania ustawowe, oraz odnosić się do tego, co wiąże się z abonamentem i z rekompensatą, które otrzymują media publiczne, i ocenić, czy zgodnie z planem i zgodnie z kartą powinności, która jest przyjmowana na 5 lat, zostały zrealizowane. I czy przyznamy z tych właśnie funduszy na działalność misyjną. Jeśli sprawdzamy, to przede wszystkim działalność misyjną. Natomiast tak są kształtowane, bo pan kilka tutaj pytań zadał w odniesieniu do mediów publicznych, to proszę zauważyć, że ustawodawca tak ukształtował media publiczne, że właścicielem mediów publicznych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast powoływanie władz tego mediów publicznych, czyli zarządów, rad nadzorczych oraz rad programowych, dokonuje swymi uchwałami Rada Mediów Publicznych, Mediów Narodowych. Krajowa Rada odnosi się do tego obszaru nadawców publicznych, który wiąże się z abonamentem, z wykorzystaniem abonamentu i tego, co nie zapłacili zwolnieni z abonamentu ustawami, czyli z rekompensaty. Te pieniądze Krajowa Rada zgodnie z ustaleniami zapisanymi w ustawie abonamentowej przydziela tym nadawcom z uwzględnieniem ich wniosków odnośnie do planów, no i potem egzekwuje to, czy zostało zrealizowane. Jest Departament Mediów Publicznych, który tą sprawą się zajmuje i przygotowuje materiały ocenne. Natomiast władz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w mediach publicznych nie powołuje. Odnośnie do tych udziałów różnych mediów w odbiorze polskim. musimy pamiętać o tym, że odbierają w Polsce widzowie, telewidzowie i słuchacze programy, które mogą być na koncesji polskiej, na koncesji zagranicznej, a więc na przykład w którymś z innych krajów Unii Europejskiej. Słyszeliśmy ostatnio, jak to, gdy nie było wiadomo, czy TVN24 otrzyma koncesję na następny okres. W związku z tym wystąpiło do regulatora holenderskiego i tam warunkową koncesję, ta spółka, która o to wystąpiła, nowa tam powołana w Holandii, otrzymała, ale nie korzysta z niej, bo to była warunkowa, pod warunkiem, że nie otrzyma koncesji tutaj. Wiele innych, niektórzy trochę też uciekają, jeśli wymagania są w danym kraju ostrzejsze, to uciekają do innego kraju, ale nadają do, także można odbierać w Polsce. Tych, którzy są na koncesji polskiej, są zestawieni w krajowej, na stronie internetowej Krajowej Rady i każdy może sobie sięgnąć po nawet to wymagań, zapis koncesji i przeczytać, jakie są wymagania w odniesieniu do tego nadawcy. To są nadawcy, którzy mogą być nadawać satelitarnie, jeśli mówimy na przykład o telewizji, satelitarnie, i wtedy odbiorca może odbierać albo na swojej antenie, albo za pomocą przekazu kablowego, rozprowadzenia kablowego. Czyli mamy różne firmy, które rozprowadzają kablowo, nie chcę ich tutaj wymieniać, ale są, które każdy tam w ośrodku, w danym budynku ma możliwości skorzystania z kilku takich firm, które tam rozprowadzają ten program. Oczywiście kabel jest tam poprowadzony, gdzie jest większe zbiorowisko ludzi. W mieście to jest łatwiej uzyskać, a gdzieś na niezabudowanych terenach to nikt kabla nie będzie przeprowadzał i najczęściej korzysta się wtedy z przekazu satelitarnego. Ale odbiera się wtedy te programy, które są programami w różnych miejscach, także i świata nadawanymi i wcale nie są na koncesji polskiej. W Polsce oprócz tych satelitarnych rozprowadzeń mamy jeszcze rozprowadzenie naziemne, które jest na multipleksie. No i tych miejsc na multipleksie jest tam niewiele, 31 czy 30 obecnie. Natomiast jak po reframingu będziemy mieli ich możliwość albo więcej, albo w lepszej odbiorze, ponieważ będzie to przeniesienie do nowej częstotliwości, do nowego pasma częstotliwości. I to są te odbiory. No jeszcze są bardzo lokalni, osiedlowi nadawcy, także telewizyjni, osiedlowi, lokalni danej tylko miejscowości też mogą, otrzymują koncesję, albo jeśli to są te mniejsze grupy odbiorców, to wystarczy, czy rozprowadzają to w formie przekazów nawet telekomunikacyjnych, to wystarczy wpisać się na, czy prowadzi się taki rejestr. Wpis na księgę do takiego rejestru podaje informacje, żeby można było sięgnąć do tego nadawcy i wiedzieć, kto jest nadawcą, gdy będą jakieś uwagi, zastrzeżenia, czy ze strony Krajowej Rady, czy ze strony skarżących. I takie są formuły. Wobec tego, jak pan mówi, że jest bardzo dużo zagranicznych, no tak, bo nie wszyscy, nawet zagraniczni, korzystają z koncesji polskiej. Nadają takie programy za granicą i na podstawie koncesji zagranicznej. Czy lokalizacja i jaka jest lokalizacja, czy ulokowany jest nadawca prawidłowo, no to bierze się tam pod uwagę różne warunki, które są zapisane w ustawie, również w artykule pierwszym, do kogo się odnosi ta ustawa. No i tam ten, który jest zlokalizowany w Rzeczpospolitej Polskiej, ma określone warunki odnośnie do siedziby, odnośnie do nawet do głównego trzonu redakcji, czy największej grupy pracujących w tejże redakcji. czyli te warunki są też zapisane ustawowo i na multipleksach mogą tylko ci, którzy otrzymali koncesję polską, na multipleksach polskich. Wobec tego nie ma możliwości, żeby i tam jest w sumie tych miejsc, tak jak mówiłem, 30 kilka. Jaki jest udział poszczególnych właścicieli programów, czyli tych koncesji? No, są tak zwani właściciele większej liczby, czy niektórzy mówią Imperium Ojca Rydzyka, ale proszę zobaczyć, to jest tylko jeden nadawca radio, telewizji Trwam na multipleksie, a jest 31 miejsc. Tam w książeczce tej właśnie Prawda o Imperium opisywałem i można sobie sięgnąć. Książeczka jest także dostępna nawet internetowo. Można w każdej chwili sobie ją wydrukować. Ci, którzy wydrukowali, czyli Fundacja Nasza Przyszłość, udostępnia ją każdemu ze swojej strony internetowej. No i tam możecie Państwo to zestawienie zobaczyć, gdzie jest właściwe imperium, a jak kłamliwe są te wszystkie informacje opisujące o tak zwanym imperium. Sprawa NIK-u. Ja pobieżnie przeglądnąłem ten wynik kontroli. Szczególnie interesowało mnie to, jakie są uwagi ze strony kontrolujących odnośnie do realizacji zadania misji publicznej przez nadawcę publicznego. I tam nie znalazłem żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Więc natomiast te inne, czy na przykład jakąś posesję powinna była być wpisana w księgę wieczystą, a jeszcze nie jest przepisana, czy tam inne, to są rzeczy po prostu, powiedziałbym, ważne dla pełnego obrazu, ale nie tak istotne, żeby mówić o jakichś milionach zmarnowanych pieniędzy. Także ja tam nie znajdywałem czegoś takiego, co by musiało pobudzić Krajową Radę, która zajmuje się przecież tylko tym obszarem. Wydzieliłem przed chwilą rolę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Mediów Narodowych, no i naszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest wyraźnie określona, tego dotyczy i musimy to akurat o to dbać. A jeśli na przykład spojrzymy na te sprawy związane z takimi wymaganiami określonymi w polską racją stanu, to myślę, że w tej polskiej racji stanu powinniśmy również zapisać, że w mediach powinny być zapewniona nieskrępowana prezentacja polityki państwa przez naczelne organy państwowe. No ale to u nas jest w mediach publicznych. Media publiczne mają obowiązek zapisany tam w artykule chyba 22, w ustępie 2, że tę sprawę, w tej sprawie mają udostępniać organom państwowym, rządowi, także i parlamentowi możliwość wyrażenia, przedstawienia prezentacji polityki państwa bez takiego skrępu, czy prezydentowi, czy ze strony kancelarii prezydenta, umożliwić przedstawienie tego w mediach bez jakiejś przepychanki ze strony różnych innych, tak jak są te debaty publicystyczne, gdzie przekrzykują się i niewiele z nich wynika. No może tam coś wynika, ale mało wynika i nawet na to skargi były. No ale z kolei jest zobowiązanie w mediach publicznych, że muszą uwzględniać udział w takich debatach wszystkich przedstawicielstw obecnych w parlamencie, a więc każde ugrupowanie chce swojego przedstawiciela tam delegować. No a jeśli oni podejmują tę wypowiedzi, przekrzykując się i wzajemnie, no to wówczas, chociaż już ostatnio poprawiło się w tym zakresie, dawniej to po prostu nie można było tych debat słuchać i stąd to wymaganie odnośnie do stosowania w mediach publicznych wymagań z artykułu 22 ustęp 2 o zapewnieniu nieskrępowanej prezentacji polityki państwa naczelnym organom było bardzo potrzebne i niezbędne. To myślę, że nie wiem, czy to wszystkie pytania, które sobie zanotowałem od pana Dariusza z Kamiennej Góry, ale myślę, że chyba wszystkie.
Serdecznie dziękujemy. Na zegarach 5 minut po godzinie 23. Media Polska, racja stanu. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Wraz z nami jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie pana profesora, ministra Janusza Kaweckiego i ojca prowadzącego. Wspaniała audycja. Dziękuję przede wszystkim za te poprzednie głosy, ciekawe bardzo i konkretne. Moje nazwisko Krasowski Kazimierz, z Łukowa jestem. Panie ministrze, 3 lata temu rozmawialiśmy w Toruniu na 27. rocznicy Radia Maryja i panu mówiłem na temat TVN-u, co trzeba zrobić z TVN-em. Bo powiedziałem tak, jeżeli TVN-u nie zlikwidujemy, to TVN zlikwiduje nas, jako Polskę. Tak się stało w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Co zrobił TVN z prezydentem, który naprawdę był prezydentem życzliwym nie tylko dla Polski, ale dla Europy i dla świata, Trump, pan Trump, a teraz jest to. To teraz mamy po prostu, co mamy, nie, że po prostu komuna socjalna, komuna i tak dalej nie włada światem. Przede wszystkim jest taka sytuacja, że państwo, które chce być suwerenne, niepodległe i niezależne, musi posiadać tak zwane wszystkie smodne piątki, to ja też te wymienię piątkę. Media, banki, handel, szkolnictwo i sądownictwo. W tej chwili w Polsce najlepiej jest opanowane szkolnictwo. Pozdrawiam przy okazji wspaniałego profesora z Lublina, czy pana Przemysława Czarnka. Sądownictwo mogłoby być opanowane, bo jest wspaniały, też pozdrawiam ministra Ziobrę, gdyby nie było Hamulcowego w Krakowie. Między sobą w Krakowie się sami kontrujecie. Dajcie wolną rękę ministrowi Ziobrze i zobaczymy, jak będzie sytuacja. To jest związane z mediami. Gdy będzie sądownictwo tak, jak powinno być, media by były po prostu też ujarzmione. Widzimy, co się stało z bankami. Dobrze, że mamy, nie mamy euro, bo gdybyśmy mieli euro, to co mielibyśmy? Nic nie mielibyśmy. I następnie handel. Handel jest też do opanowania. Ale teraz z tymi sprawami nie będę się zajmował. To całą piątkę, tylko zajmę się właśnie mediami. TVN doprowadził do takiej sytuacji, tego hot doga, łańcuch na psa. I ten łańcuch to miał być na telewizji Trwam. Co się dzieje po prostu w tej sytuacji? Przecież oni to wprowadzając po prostu to samo zrobili na telewizję Trwam, co teraz robi Białoruś na całą Polskę. Bo oni chcieli po prostu wyeliminować takie radio, takie telewizje, takie media, co głoszą prawdę, służą Polsce, ojczyźnie Bogu, a nie to, co po prostu mówią fałsz, obłudę i szkodę Polskę, a dostają jeszcze apanaże, nagrody, reklamy. A ja pytam pana, przecież pan jest w radiokomitecie tyle lat, nie? To jest chyba czas najwyższy po prostu, żeby była jakieś dotacje dla Radia Maryja Telewizji Trwam, bo ludzie po prostu no, robią co mogą, no dają, nie? Ale to jest po prostu jest mało, małe po prostu potrzeby. A jak jest, inni dostają za zło, to dlaczego Radio Maryja Telewizji Trwam ma nie dostać za dobro? Do prezesa pana NIK-u Mariana Banasia prośbę taką gorąco i skieruję serdecznie taką prośbę, żeby się zajął właśnie nie Ministerstwem Sprawiedliwości, które po prostu działa w porządku, tylko właśnie tymi mediami, co działają nie w porządku, na niekorzyść Polski. Właśnie to trzeba wyłapywać to, co szkodzi Polsce. I musimy określić to, panie ministrze, ja panu mówiłem, że przepisy trzeba takie ustawić, żeby nie były dziurawe jak ser szwajcarski lub sito. Ma być czarne to czarne, białe to białe. Tak, tak. Tak jak jest w Ewangelii, że dobry Pan wynagradza złe karze. I w takiej sytuacji, jak będą przepisy konkretne i nie będzie takich po prostu szczelin, dziur, i że można przez to się prześliznąć, a można tak zainterpretować lub tak zainterpretować, to wtedy będzie wszystko w porządku. A są specjalnie tak przepisy urobione, żeby po prostu coś tam można po prostu inaczej zainterpretować. I teraz punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I wtedy tak, kto jest przy władzy, kto jest przy tym, a kto ma jeszcze właściwie pieniądze, to wtedy rządzi. A my po prostu powinniśmy powiedzieć tak, dobrem zło zwyciężajmy. Ale panie profesorze, panie ministrze, dobro zawsze będzie, gdy będziemy mówili prawdę i tylko prawdę. Bo ja, pan Bóg powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I w tym kierunku się obracamy tylko na prawdzie. Gdy media kłamią, gdy media, to powinni się z urzędu, jako radiokomitet i telewizji, normalnie ich kasować. Dostali po prostu przydział koncesję, ale tam podpisują umowę, co mają pod tą koncesję, co się wiąże, że po prostu mają robić to, tamto. Wszystko dobrze, żeby było. A jeżeli robią odwrotnie, to się odwołują, to jest źle, to jest nie tak, to jest absolutnie nie tak. I się koncesję zabiera automatycznie. Możecie nawet na początku kary, potężne kary dawać. Jak kara nie pomoże, jedna, druga, trzecia, czwarta, to lepiej nawet koncesję absolutnie zabrać, bo pieniędzy oni mają bardzo dużo.
Kazimierzu.
I po prostu z karami sobie poradzą.
Bardzo dziękujemy, także, panie Kazimierzu.
Także ja, ojcze, kochane, ostatnie zdanie. Mam nadzieję, panie ministrze, że się spotkamy 4 grudnia w Toruniu. Panu przywiozę odpowiednie pisma, to już dawałem kiedyś panu Adamowi Kwiatkowskiemu, ministrowi w Urzędzie Kancelarii Prezydenta, żeby wreszcie, a pan też jest od tego, jakieś nie tylko nagrody, tylko odznaczenia dla ludzi prawych, dla ludzi porządnych, dla ludzi konkretnych, co Polsce służą i wszystkim, a nie i tym innym prezydent łatwo ręko daje, a tu tyle lat czekamy i nikt nie ma żadnych odznaczeń, nie ma po prostu takiego, jak to można powiedzieć, uznania. Bo
panie Kazimierzu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Ojcze, niech pan się ten profesor, minister ustosunkuje do tego od dogu, bo mnie to po prostu naprawdę to poruszyło, żeby po prostu taka sytuacja była i w ten sposób, żeby postępowali. Chodzi o to, żeby wyeliminować Radio Maryję i Telewizję Trwam. No, Bóg zapłać, serdecznie dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam wszystkich słuchających, a przede wszystkim tych żołnierzy i tych milicjantów, co strzegą naszą granicę. A media powinni tym bardziej się, i ci, co po prostu mówią źle w stosunku o Polakach i w stosunku o żołnierzach i dalej, powinni być wyciągane wnioski i ukarane. A media po prostu mają to znaczenie, że jest taka po prostu powiedzenie, ale to jest prawdziwe, że media to jest pierwsza władza.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, panie Kazimierzu, aby móc ustosunkować się choć w jakiejś mierze do pańskiej wypowiedzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać.
Panie Kazimierzu, to określenie radiokomitet tu nie przystoi. To było dawniej. Teraz, jeśli mówimy o regulatorze w zakresie mediów, tych, o których mówię stale, to znaczy radio, telewizja, udostępniania wideo na żądanie oraz udostępniania platform, dostępu do platform, to jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Nie można też robić, a drugie wyjaśnienie, nie można też robić z TVN-u jako tego, który ma taką władzę, że w całej świecie organizuje czy dezorganizuje, jak to pan określa. Także i prezydenta Trumpa, że zmieniono to właśnie rola TVN-u. Nie, proszę pana. Tam mają swoich też nadawców i swoje też zapewne właśnie takich poglądów. No i dlatego mówiłem o tej uchwale Krajowej Rady, która tam 230, która właściwie do pewnych zadań w odniesieniu do TVN-u zobowiązuje przewodniczącego, ale na końcu tej uchwały jest taki punkt, który mówi o przyszłych działaniach, że te wszystkie zagadnienia, które przedstawiamy, obejmujemy, właśnie związane z tą własnością, z kapitałem, wiążą się również z tymi zmianami ogólnoświatowymi. Tam powszechnie przecież wiadomo o tych przewidywanych transakcjach, tam urząd odpowiedni w USA na ten temat się ma wypowiedzieć, czy te transakcje mogą dojść do skutku, ale robi się olbrzymia instytucja globalna, medialna, w której czy pan powie TVN, czy pan powie CNN, to będą praktycznie w jednym i tym samej grupie właścicielskiej, kapitałowej. I dlatego te sprawy są tak ważne i zdając sobie z tego sprawę, no ale musimy odpowiednią miarę przykładać. Nie można określać, że ten wpływ na prezydenta Trumpa to właśnie był ze strony TVN. Jeśli chodzi o pieniądze, Krajowa Rada rozdziela tylko i wyłącznie pieniądze, które wynikają z abonamentu i z rekompensaty, czyli właściwie też abonamentowe, bo to jest rekompensata ze strony budżetu państwa za to, za tych, których parlament, czyli ustawodawca, zwolnił z opłacenia opłat koncesyjnych. Żadnych innych do rozdzielania, do przydzielania nie ma. To nie jest, jak pan to nazywa, radiokomitet. Jeśli chodzi o przepisy, żeby nie były dziurawe, to ja też bym chciał. Krajowa Rada nie może nawet wnosić do Sejmu projektów ustaw. Jeśli to konsultujemy lub jako konsultant najpierw, jeśli wniosek będzie ze strony rządu, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego taki dokument przygotowuje, to wtedy my możemy współuczestniczyć, czy współuczestniczymy, a także w przygotowaniu, ale nie my go wnosimy. Potem też uczestniczymy w tworzeniu prawa tylko w ten sposób, że przedstawiamy przez uczestnictwo w posiedzeniach sejmowych komisji, szczególnie Sejmowej Komisji Kultury i Senackiej Komisji Kultury, no i na posiedzeniach plenarnych, gdzie w zasadzie my jako goście możemy się tylko przysłuchiwać temu, jak parlamentarzyści zatwierdzają lub nie zatwierdzają dane. Na dane programy. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie inne pana wymienione programy, a więc i te banki, inne, no ja rozumiem, że to jest inne spojrzenie. Ja nie chciałbym dzisiaj do wszystkiego się odnosić, bo program tego spotkania mamy naszkicowany i nawet w tych strukturach związanych z bankami, czy ze sprawiedliwością, czy innych, no może opiniujemy. Jeśli chodzi o te wnioski sprawiedliwości, na przykład projekt ustawy dotyczącej wolności, to przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości był przez nas analizowany ostatnio. No z tym, że tam wiele zagadnień właśnie w tej wolności. My mamy stać na straży wolności słowa, a tam jeszcze się tworzy następny organ. Czyli jakby te struktury zachodzą na siebie, a trzeba to tak zrobić, żeby nie zachodziły, nie wyrywały sobie obszarów oddziaływania, ale współdziałały. I taką opinię żeśmy też przekazali do Ministerstwa Sprawiedliwości. To myślę, że chyba tyle było.
Dziękujemy. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę wziąć udział w programie?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Jolanta z Krakowa. Na początek może powiem do pana profesora, że trudno się z panem nie zgodzić, słuchając pana, jak pan dokładnie właśnie wszystko przedstawia, więc bardzo jestem zaskoczona decyzjami pana przewodniczącego Kołodziejskiego, który realizował wiele programów religijnych w TVP. No, trzeba być konsekwentnym. I sprawiedliwość to sprawiedliwość, prawda? I no i tak dalej. Powinien każdy wiedzieć. I za tym powinny decyzje zarówno w życiu, jak i w życiu zawodowym iść. Natomiast działania dla dobra, nie dla zła. Natomiast właśnie jak chodzi o TVN 24, Polsat News, chciałam zaznaczyć, że gdy była próba puczu w grudniu 2016 roku, to jak się skończyła, całą noc oglądałam na TVP Info relacje. Jak się tam skończyło, przyłączyłam na Polsat News, na TVN 24 i ku mojemu zaskoczeniu była zarówno dziennikarze, jak i goście, między innymi pan Czarzasty, który o 6 rano gościł w studio, nawoływali do puczu. Później przez cały pół roku przez pół roku, jak włączyłam zarówno właśnie TVN24, jak i Polsat News, było dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Zarówno dziennikarze, jak i goście jednym głosem nawoływali do puczu. Później już przestałam włączać. Po prostu. Więc to są media wrogie Polsce, działające przeciwko Polsce, przeciwko polskiej racji stanu, zdrajcy, przepraszam bardzo, że tak powiem. I tak dalej. W każdym razie jest to niedopuszczalne, że w ogóle takie media istnieją i że dostają jeszcze koncesję. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, a przy okazji jeszcze pani Karolina Pełęczkowska z TVN-u przeszła do TVP Info i mówiła niedawno, że TVN minimalnie płaci podatki w Polsce. Robi wszystko właśnie, żeby nie płacić tu podatków. Więc to powtarzam i dobrze by było też tą sprawą się zająć. Natomiast chciałam powiedzieć, że dzisiaj nie ma przypadków. Dzisiaj przez przypadek tak się złożyło, że nastawione zostało, nie wiem jakim cudem, radio na czyli Z, które no, z Agorą chyba jest związane, prawda? Która z kolei wydaje Gazetę Wyborczą. I akurat tak się złożyło, że wysłuchałam programu Bryki Agaty, czyli Agaty Passant program, gdzie ośmieszała lekturę szkolną, noc listopadową napisaną przez naszego wieszcza, jednego z wieszczów, kpiła sobie, mówiła ewidentnie do młodzieży, do dzieci. Jak się zorientowałam po sposobie mówienia właśnie, też mówiła dzieci, wymieniała. No
pani,
to, że
pani Jolanto,
wyśmiała,
pani Jolanto, wyśmiała. Pozwoli pani, jeśli mogę, pani Jolanto, ponieważ nie chcielibyśmy tutaj na antenie Radia Maryja rozpatrywać konkretnych jakichś przypadków, które gdzieś mają miejsce. Jeśli pani ma takie informacje, ma pani pewnego rodzaju zastrzeżenia, to prosimy może nie dzisiaj podczas programu, który nadajemy, ale może właśnie to, co mówił pan minister, żeby sięgnąć po stronę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tam jest formularz gotowy i taką informację przesłać do tego regulatora. O to byśmy bardzo serdecznie tutaj może taką drogę proponowali i gdzieś nie podczas naszego spotkania dzisiejszego, ponieważ no niestety, ale ten czas jest dość krótki i dobiega on końca. Dlatego też, pani Jolanto, proszę i dziękuję za wyrozumiałość. Pozwoli pani, że przekażemy głos panu ministrowi, dobrze?
Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać również. Panie ministrze, bardzo proszę.
Więc zauważyłem z pani wypowiedzi, że pani jest dobrym obserwatorem mediów i jeżeli tak, to widząc jakieś testy, mając spostrzeżenia o konkretnej audycji, myślę, że warto, żeby pani właśnie o tym pisała w odpowiednich skargach do Krajowej Rady. Będzie to wtedy badane, bo to, że pani tutaj na przykład coś powie, ja do tego trudno mi się odnieść, bo mogę brać tylko uwagi te, które pani przekazała, a nie mam możliwości spojrzenia na samą audycję, stanowiska nadawcy, bo tak to odbywa się u nas. Znamy stanowisko skarżącego, znamy stanowisko nadawcy do tej odniesieniu do tej skargi i możemy tę audycję oglądnąć. I to jest wtedy całość materiału, która służy do oceny. Także te wszystkie takie szczegóły, jak pani podawała, to jeśli to widzę, że to są z ostatnich momentów, nawet dnia dzisiejszego, jeśli tak rzeczywiście jest, to proszę to ująć w skardze i będzie przedmiotem rozważania i wtedy pani dostanie odpowiedź i także nadawca. Nadawca wtedy będzie wiedział, że to jego dotyczy i takie jest stanowisko. Nie wystarczy, że jeden odbiorca coś takiego odbierze niekorzystnie. Były takie przypadki, mieliśmy w Krajowej Radzie, że było no nawet kilka tysięcy do jednej audycji zgłoszeń, no ale to było widać zorganizowane, bo są takie możliwości internetowego zorganizowania grupy całej podobnie myślących osób. No i wtedy jest to już objęte jeszcze dokładniejszym, pełniejszym i bardziej precyzyjnym oglądnięciem całości. Choć nie mówię, że tamte inne, nawet przy jednym zgłoszeniu, są mniej precyzyjne. Pani mówiła też o podatkach ze strony mediów, a chciałbym tylko przypomnieć ten tak zwane wolne media hasło. Myśmy to też rozważali, bo uważałem wtedy, że przez nadawców było to naruszenie ich przez nich koncesji, warunków koncesyjnych. Jeśli w warunkach koncesyjnych mieli nadawanie programu przez 24 godziny, tak się tego podjęli, przyjmując koncesję, a przez 24 albo krócej danej doby umieszczali tylko planszę z napisem wolne media, czarną planszę, i bronili się przed czym? Przed tymi opłatami, które w innych krajach obowiązują. I powodowało to wycofanie się, ale tu dość wielu nadawców, właśnie w większości tych, którzy otrzymali koncesję w Polsce, ale podlegają tej własnościowym działaniom także i zagranicznym, chociaż i w polskich też było koncesjonariuszy dużo. I wtedy uważałem, że za naruszenie wymagań koncesyjnych, że nie nadają tego programu przez 24 godziny na dobę, czy tam 17 godzin na dobę, bo niektórzy tak to mają wpisane w koncesji, to powinny ich spotkać odpowiednie reakcja ze strony Krajowej Rady. Niestety nie uzyskałem wtedy 4 głosów, no i nie, takie działania nie zostały podjęte. A to właśnie wiązało się z tymi opłatami. Pamiętamy, ile podawano nawet zestawienia, ile opłat wnosi ten ktoś, kto jest w Polsce nadawcą, taki nadawca, a ile podatkowych wnosi ten, kto właśnie za te reklamy, które służą później pokrywaniu kosztów emisji i tworzenia programu. Także no, nie wszystko chciałoby się, żebyśmy w działaniach byli jednomyślni, ale po to jest ustanowiona grupa i tak nieliczna, 5-osobowa, żeby, no i tak to ustanowiono, że 4 głosy trzeba uzyskać, aby dane działanie spotkało, dane postanowienie było realizowane. No i trzeba do tego przekonać, no i żeby przekonani też tak postąpili, bo mogą być przekonani, ale tak nie postąpił. Także tak bym odpowiedział na te pytania, które można odpowiedzieć, a te, które powinny być objęte bardziej szczegółowym badaniem, zachęcam do udziału w tych wystąpieniach skargowych.
Panie ministrze, zostało nam kilka minut naszego spotkania. Wobec tego bardzo serdecznie proszę o podsumowanie, pozostawienie nas z pewnego rodzaju myślami pod również refleksję osobistą w naszym dzisiejszym temacie media, a Polska racja stanu.
No widać z tej dyskusji, z tej szczególnie dla mnie takie spotkania właśnie w ramach rozmów niedokończonych czy aktualności, a szczególnie rozmów niedokończonych, są ubogacające. Dostarczają mi możliwości, informacji, kontaktu z odbiorcami mediów. To jest bardzo istotna sprawa, jeśli się wykonuje no, trudne zadania w takiego regulatora, uczestniczącego w pracach regulatora mediów. I dlatego to jest dla mnie najistotniejszy moment dla mnie, że mogę w takim spotkaniu uczestniczyć i wysłuchać. I ta część końcowa, ta druga część, gdy możemy słuchać głosów, dowiedzieć się, czy nasze działania są zgodne z tym głosem odbiorców mediów, No i także jeśli by były w czymś niezgodne, to spojrzeć, czy przypadkiem się nie mylimy. I za taką możliwość kontaktu zawsze uważałem, że rozmowy niedokończone to dla tych, którzy wypełniają zadania publiczne, to jest bogactwo, którym się mogą ubogacić dzięki właśnie takiemu mikrofonowi otwartemu. I za to szczególnie dziękuję. I dziękuję także za to, że w pierwszej części mogłem skorzystać w tej każdej, w jednym spotkaniu i w drugim, w pierwszej części spotkania mogłem skorzystać w przekazaniu tych ważnych informacji, które zaliczam do edukacji medialnej. Bo co z tego, że odbiorca będzie oglądał media, ale jeżeli wzajemnie się nie poubogacamy tym, żeby wiedzieć, co nas buduje w tych mediach, a co rujnuje. Jeżeli edukacja medialna to nie tylko nauczyć się odłączyć taki telewizor czy inny, czy korzystać z mediów, ale przede wszystkim jak rozsądnie korzystać z mediów. To znaczy korzystać przede wszystkim z tych, które budują mnie, społeczność, moje oddziaływanie ze społeczności i tych, a starać się oddalać od tych, którzy rujnują i dzielić się tą informacją z innymi. I myślę, że to jest bardzo istotne, z bliźnimi. I to jest bardzo istotne doświadczenie właśnie, które powinno się pozyskać z tych spotkań z edukacji medialnej. Natomiast odnosząc się do tego tematu media a polska racja stanu, to chciałem właśnie jeszcze raz podkreślić, że to nie tylko ta część tego naszego spotkania, która mówi o tym, że jak ktoś nie realizuje z nadawców tej polskiej racji stanu, czy nawet ją narusza, to powinien być ukarany, czy wezwany do zaniechania podobnych działań. Ale zastanowienie się nad tym, co jest, co powinno być przeze mnie, przez nas traktowane jako polska racja stanu, którą będziemy bronić, której będziemy żądać, żeby była realizowana i nie tylko w mediach, ale wszędzie. Myśleć o tym, jak działamy wobec Rzeczpospolitej, jak to nie jest tylko jakieś takie ogólnikowe stwierdzenie patriotyzm, ale w tym się objawiać też będzie nasz patriotyzm. Polska racja stanu. Jeśli widzimy naruszanie godności, jak się uszkadza się, usuwa się godła publiczne, godło Polski, jeśli tę flagę nie szanuje się, jeśli się znieważa naród, ktoś znieważa w mediach, to zaraz reagujmy, bo to jest dbanie o zapewnienie, o obronę polskiej racji stanu. I myślę, że jeśli w tym kierunku nastąpiło także, choć nasi słuchacze zawsze są w tym kierunku uczuleni, ale jeśli jeszcze większe uczulenie, to myślę, że audycja, ta edukacja medialna spełniła swoje zadanie i za to raz jeszcze serdecznie dziękuję.
My również wyrażamy naszą wdzięczność panu profesorowi za poświęcony czas, za podzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz wiedzą. Bóg zapłaci.
Nie masz zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jeno ku ojczyźnie wypłacone długi. To nasz Stanisław Konarski.
Zatem ten cytatem z wdzięcznością oraz modlitwą bardzo serdecznie dziękujemy. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był naszym gościem. Dziękuję również radiosłuchaczom oraz w pierwszej części widzom za współtworzenie czasu dzisiejszego spotkania. To jakże piękna, ważna wymiana myśli, doświadczenia i wzajemnego ubogacenia, aby patrzeć na media, na ten ten świat mediów coraz bardziej świadomie, coraz bardziej również w sposób obiektywny, ale i taki odpowiedzialny. Był zapaść serdecznie na zegarach 23:34, już za kilka chwil na naszej antenie wspólna modlitwa.